Minęła 17. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91.6 FM. Za kulisami.
Tu Akademickie Radio Luz na 91.6 FM. Kilka minut po 17.00. Tomasz Setta, zapraszam na audycję Za kulisami. Wyjątkowe wydanie, bo dziś też i dzień wyjątkowy. Poniedziałek wielkanocny, stąd my dzisiaj trochę na przekór. Nie będziemy rozmawiali jak co tydzień w poniedziałki o tej porze o polityce, a będziemy rozmawiali, uwaga, o ateizmie w Polsce. Mówię, że na przekór, to wczoraj mieliśmy najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, czyli Wielkanoc, wspomnienie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A o tym ateizmie w Polsce, o którym ostatnio było dosyć głośno, będziemy rozmawiali z naszym gościem, którym jest Mariusz Adamski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, może powinienem powiedzieć wesołych świąt.
No, można również tak powiedzieć.
Bo to nie jest tajemnicą, jeśli jest pan członkiem Stowarzyszenia Racjonalistów, że jest pan ateistą, chyba że to było niedelikatne z mojej strony.
No, tajemnicą oczywiście nie jest.
Mówię o tym, bo zastanawiam się, zwłaszcza w takim dniu jak ten, jak wyglądają święta w domu ateisty, czy może nawet szerzej, jak w życiu ateisty wygląda to, że musi się mierzyć z taką okołoświąteczną nagonką średnio kilka razy w roku w takim kraju, który mieni się krajem katolickim i to przy możliwie różnych okazjach można się z tym spotkać przed dowolnymi świętami, tak naprawdę wszędzie, w sklepie, w mediach. I zastanawiam się, jak to wpływa na kogoś, kto deklaruje się jako ateistę. Czy to sprawia mu jakiś dyskomfort, czy na przykład nie robi na nim to żadnego wrażenia?
Znaczy tak, no to wygląda oczywiście bardzo różnie. To zależy od konkretnego człowieka. Niektórzy świętują, niektórzy nie. Ja akurat należę do ludzi, którzy nie świętują tego, aczkolwiek no jakby jasne jest, że trzeba się do tego przygotować, bo to są niestety święta ruchome i trzeba się najpierw dowiedzieć, kiedy one są, bo to jest jakaś taka dziwna formuła, żeby policzyć, kiedy ono wypada tam no, po równonocnej pełni księżyca, coś tam z tym związane. No i trzeba się jakby do tego przygotować. Oczywiście no, sklepy są pozamykane, trzeba porobić zapasy na tą okoliczność, bo nie pracują sklepy, więc no na tej zasadzie, ale tak jak mówię, no ja nie świętuję, nie mam właściwie co świętować, bo no z jednej strony można powiedzieć, że to jest taki, no to jest jednak równonoc, tak, więc od tego momentu noc staje się coraz krótsza, dzień się staje coraz dłuższy, można by to świętować ewentualnie, że nadchodzi wiosna, staje się cieplej, fajnie, lepsza pogoda i tak dalej. No ale poza tym, no jakby ten religijny motyw no, odpada w moim przypadku.
Jasne, ale ateiści nawet równonocy nie świętują. Tak się zastanawiam, czy gdyby nie towarzyszyła nam ta cała religijna otoczka w takim życiu codziennym, już nie biorąc pod uwagę tego, jak bardzo przykłada się do tego swój taki osobisty stosunek, to zastanawiam się, jakby to nasze życie wyglądało, gdyby tych świąt nie było.
Znaczy, czasami jakby to jest pożyteczne. No ja nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju specjalnych dni poświęconych czemuś. To jest całkiem niezły pomysł, żeby raz do roku coś tam świętować, jakąś tam okazję. No to nie musi być akurat religijne. No są różne 14 marca mamy Dzień Izby Pi na przykład, tak? Więc można i to świętować, jak ktoś lubi.
Ja tak pytam o te święta i tak celuję akurat w to, nie tylko biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mamy poniedziałek wielkanocny, ale także z uwagi na to, że ktoś kiedyś zwrócił uwagę w dyskusji na temat wyższości religii nad ateizmem albo wyższości ateizmu nad religią, na to, że religia ma w zanadrzu coś, czego nie mają ateiści. To znaczy cała taka otoczka właśnie związana ze świętami, pewien taki sposób celebrowania różnych rzeczy, ten kościół taki fizyczny, coś co jest namacalne, że ludzie mogą zobaczyć widowiska, że śluby mają oprawę, że pogrzeby mają oprawę, że to jest coś, co dostarcza nam dzisiaj tylko i wyłącznie religia. Pomijając to, że religia też zajmuje się innymi rzeczami i to przez tę osobę, nie pamiętam teraz kto to był, było wytknięte jako taka słabość ateistów, która będzie długo jeszcze im przeszkadzała, dopóki nie wymyślą własnego jakiegoś obrządku.
No tak, oczywiście, no jakby to jest naturalna cecha ludzi, że część jakby jest, ma taką potrzebę. I no, są oczywiście sposoby, żeby tą potrzebę wypełnić. Są te tak zwane ceremonie humanistyczne, śluby humanistyczne, tak, nawet pogrzeby humanistyczne, tam ceremonie powitania dziecka, które jest, z tego co wiem, odpowiednikiem komunii świętej w kościele katolickim. No, są sposoby na celebrowanie takich rzeczy.
Jak to wygląda?
Sposób świecki. Co wygląda?
Takie uroczystości.
To jest właściwie, to jest indywidualna rzecz dla każdego celebranta, można powiedzieć. Oni jakby, to jest ich miejsce na ich kreatywność, na ich wyrażenie tego, co oni chcą wyrazić, więc to no, przybiera najróżniejsze dziwne formy. Ja niestety nie miałem zbyt wielkiej styczności z tym zjawiskiem, no ale no, mamy ludzi, którzy się tym zajmują, również w Polskim Stowarzyszeniu Racjonalistów, między innymi nasz prezes całego stowarzyszenia, Jacek Tabisz, się tym zajmuje, więc no, mamy ludzi, którzy takie rzeczy odprawiają.
Jakieś formy zastępcze są, gdyby ktoś czegoś takiego potrzebował? Pan wspomniał o tym, że jeśli już ktoś z czegoś takiego korzysta, to ma, powiedzmy, pełne pole do popisu i to jest miejsce na jego kreatywność. Tu znowu pojawia nam się też taka rzecz, która odnosi się do ateistów, bo przy tej ostatniej burzy, jaka się wywiązała pomiędzy profesorem Hartmanem a Marcinem Mellerem, a panowie wymienili się między sobą różnymi zdaniami i opiniami na temat tego, jak może wyglądać ateizm, i w różnych miejscach, w różnych mediach zdołałem przeczytać, że oto mamy jakąś wielką schizmę i podział wśród ateistów. I tak się zastanawiałem, czy ta teza nie jest z gruntu fałszywa, bo ateiści, jakkolwiek łączy ich to, że nie wierzą w nic, a to chyba nie są jakoś jednolitą, zwartą grupą, w której nagle robi się podział.
No właśnie, dokładnie. To nie jest jakiś taki monolit. No, łączy nas, tak jak pan powiedział bardzo dobrze, jedna rzecz. Odpowiedź na jedno pytanie. Czy wierzysz w Boga? My odpowiadamy nie. I to jest jakby, to jest jedyna rzecz. Więc no, w tym środowisku jest masę różnych ludzi o różnych poglądach na temat różnych rzeczy. No to jest naprawdę odpowiedź tylko na jedno pytanie, więc no, tu jest miejsce na wiele różnych rzeczy.
Ale te podziały jednak się pojawiają i każdy tę swoją niewiarę w Boga jakoś różnie manifestuje, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, który, nie da się ukryć, ma te chrześcijańskie czy katolickie tradycje bardzo długie i wciąż jeszcze żywe, bez względu na to, jakie oceniamy. Ciężko się żyje w takim kraju jak nasz, ateistom? Niektórzy mówią o tym, że są szykanowani na przykład. No, czy pan się czuje szykanowany?
Niektórzy mówią. Ja mogę powiedzieć tylko na temat swoich doświadczeń. Mm-hmm. No jakby nic takiego nigdy mi się nie zdarzyło. No, poza jakimiś takimi zupełnie naturalnymi w szkole, no bo to zwykle takie rzeczy się dzieją w szkole. Po prostu ludzie lubią sobie utrudniać życie w różny sposób. No wiadomo, no ja jakby nie jestem tylko ateistą. Ja akurat, no, ja skończyłem fizykę na Politechnice swoją drogą. Zawsze byłem takim trochę dziwakiem, jak to się mówi po angielsku, geek, nerd, tego typu słowa są pewnie państwa widowni znane, więc ja byłem, również ludzie jakby utrudniali mi życie na tym polu, bo takich dziwnych ludzi to oczywiście też się nie lubi, więc to nie jest nic szczególnego. Ja nie spotkałem się z jakąś taką szczególną niechęcią związaną z tym, że jestem ateistą, czy coś takiego.
A czy w ramach stowarzyszenia dostajecie takie sygnały na temat tego, że w związku z tym, że ktoś bardzo do serca bierze sobie religię, to uprzykrza innemu życie? Czy na przykład zgłaszają się do was tacy ludzie, którzy zwracają uwagę na takie rzeczy albo sygnalizują coś takiego?
No to się zdarza. Często w przypadku młodych ludzi, którzy stają się ateistami i pojawia się takie pytanie, ale jak ja mam to powiedzieć swoim rodzicom w tym momencie, którzy często są bardzo religijni i po prostu nie są w stanie przyjąć tego do wiadomości, że ich dziecko stało się ateistą. To jest, czasem się porównuje do tego, jakby podobny problem mają na przykład homoseksualiści, tak, jak chcą się przyznać do tego swojej rodzinie, swoim najbliższym de facto, mhm. że mają taką, a nie inną orientację. No bardzo często zdarzają się, no można powiedzieć, no, wygnania, tak, z domu na tym polu.
I co radzicie takim osobom?
No, ciężko coś poradzić. No ja akurat mogę najwyżej poradzić to, co ja jakby zrobiłem, to co, jakby moje doświadczenia na ten temat. Mhm. Ale no oczywiście to jest związane z tym, że być może ja miałem moich rodziców trochę bardziej liberalnych, nie wiem, być może. Ale przede wszystkim według mnie nie należy czekać do ostatniej chwili i nagle powiedzieć, że aha, jestem ateistą. No to jest podróż pewna. Pojawiają się pewne wątpliwości i to jest dobry pomysł, żeby rozmawiać o tym, żeby rodzice wiedzieli, z jakimi wątpliwościami ich dziecko się styka i jakby podjąć tą podróż razem z nimi. No i w ten sposób ja do tego podszedłem, więc to nie było z tym nigdy żadnego problemu i wydaje mi się, że być może tego typu dyskusje również skłoniły moją rodzinę do jakichś tam intelektualnych, powiedzmy, rewelacji być może, bo moja matka na przykład, no ona kiedyś się uważała za katolickę, teraz już tak delikatnie, no chrześcijanką to tak, ale ten katolicyzm to jeszcze może tak nie do końca już, więc no to, jak mówię, no to jest taka podróż i warto swoją rodzinę też na nią zabrać.
Akademickie Radio Luz na 91,6 FM trwa audycja Za kulisami, w której rozmawiamy dziś o ateizmie w Polsce. Naszym gościem jest Mariusz Adamski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. A mnie ciekawi ten mechanizm, skąd się biorą te wątpliwości, bo większość z nas jest wychowywana, może jeśli nie stricte w wierze katolickiej, to jednak w tej kulturze chrześcijańskiej. Zastanawiam się, jak w takim otoczeniu, kiedy jest się otoczonym, a od dziecka tak naprawdę, od małego, kiedy chłonie się wszystko i jakoś człowiek sobie układa ten świat, skąd się biorą te wątpliwości, kiedy one się w ogóle pojawiają w takim świecie, w którym trudno ich nabrać, bo wszyscy mówią, że jest tak, a nie inaczej.
No
i
właśnie.
I się odnoszą do jednej religii.
Więc jakby dzieci są, można powiedzieć, przez ewolucję zaprogramowane do tego, żeby słuchać autorytetów, słuchać dorosłych, bo to jest dobra strategia na przetrwanie. Jak dorosły mówi, trzymaj się z dala od rzeki, lepiej nie skacz z tego klifu, no to lepiej go posłuchać, bo jeśli się tego nie zrobi, to może się skończyć tragicznie. Więc no, dzieci są naturalnie do tego predysponowane. Jednak z czasem to okazuje się być nie taki dobry pomysł, bo jednak autorytety się mylą. Więc kiedy człowiek dorasta, w pewnym momencie no ten mechanizm, można powiedzieć, się wyłącza, tak? I pojawiają się różne wątpliwości. No wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne. Człowiek zaczyna kwestionować to, co mu wmawiano jako dziecko. Przynajmniej niektórzy. Niektórzy może nie. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że każdy ma jakieś takie pytania. Bo to jest taka naturalna ludzka ciekawość. Jak to właściwie jest? Jestem pewien, że ludzie wierzący też sobie zadają te pytania, ale no być może jakoś znajdują na nie odpowiedzi inne niż my.
No znajdują jakieś odpowiedzi, nawet dostałem je gotowe na tacy, a to tak odnośnie tych zadawania pytań. Nie jest tak, że ateizm nie jest żadną odpowiedzią? Bo wielu ludzi to definiuje jako taką pustkę.
Znaczy, czy jest, nie jest żadną odpowiedzią? No jest odpowiedzią negatywną, można powiedzieć. Na pytanie, na jedno pytanie, tak jak mówiłem wcześniej, czy wierzysz w Boga? Odpowiedź, jeśli jest tak, to oczywiście jesteś wierzący. No jeśli nie, no to jesteś ateistą, no i tyle.
I to jest koniec, czy coś za tym jeszcze idzie? Kolejne odpowiedzi.
No, kolejne odpowiedzi to już zależą od pytań, tak? No, czasami dobrą odpowiedzią, takim niezłą jest nie wiem. To jest po prostu bardzo szczera odpowiedź. No, jeśli się czegoś nie wie, to warto się do tego przede wszystkim przed sobą przyznać. Tak.
Mieliśmy rozmawiać o ateizmie w Polsce i tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę to, że powiedzieliśmy o tym, że ta grupa nie jest monolitem, tak jak być może niektórzy by chcieli, a co chyba swoją drogą jest naturalne, bo ludzie szukają jakichś uproszczeń i lubią wszystko tak sobie zaszufladkować, a żeby jaśniej widzieć świat, a to chyba jest takie przeciwskuteczne, bo czasami troszkę jednak rozmywa nam ten obraz. Zastanawiam się, jaki ten ateizm w Polsce powinien być. Czy to powinien być ateizm taki, który zupełnie nie przejmuje się Kościołem katolickim i religią i ma do tego po prostu stosunek neutralny, czy to powinien być ateizm wojujący, który w mediach chyba dobrze się sprzedaje, nawet najlepiej powiedziałbym, czyli taki ateizm, który zdejmuje krzyże, robi awantury, no bo taki obraz gdzieś w mediach się przewija, jeśli nawet nie jest do końca prawdziwy, więc zastanawiam się, jak to powinien być, no bo takie grupy zawsze będą istniały, tylko w jaki sposób powinny funkcjonować.
Znaczy, oczywiście idealnie byłoby, gdyby była możliwa taka pokojowa koegzystencja, można powiedzieć. No ale no, niestety no, na dzień dzisiejszy Kościół, no w Polsce akurat głównie katolicki, no zawładną część tej przestrzeni publicznej, która powinna należeć do nas wszystkich. I to jest w pewnym sensie zrozumiałe, że niektórzy reagują nawet dość agresywnie, starają się temu przeciwdziałać. Ale wydaje mi się, że to jest czysta reakcja. To jest, no być może kiedyś to będzie możliwe, że po prostu, no, tak jak ja rozumiem, jak to być powinno. Jeśli ktoś sobie chce wierzyć, jasne, czemu nie? Proszę bardzo, pewnie. W zaciszu swojego domostwa to jest prawo każdego człowieka, ale jeśli się próbuje na siłę jakoś nawracać innych i podkreślać, że Polska to jest katolicki kraj, jak się wam to nie podoba, to proszę stąd delikatnie gdzie indziej się eksmitować, no to przepraszam bardzo, no ale no trzeba jakoś na to zareagować.
Tak. A pan by tak dzisiaj ocenił takie życie w Polsce, że to w niektórych rejonach życia jest tak, że coś właśnie nam się odgórnie wmusza? Coś, co powinno być pozostawione nam.
Takim przykładem są, jak pan wspomniał, te krzyże chociażby w Sejmie czy coś, no one nam dają takie jasne przesłanie, że my jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. To, no, tak to wygląda. No, tam jest symbol jednej religii, a co z nami? Jakby ona się trochę zapomina w tym wypadku, nie?
A macie symbol?
Nie, dlatego idealnie by było, gdyby tych symboli po prostu nie było, bo one są tam niepotrzebne. Po co to komu właściwie, nie?
No to znowu ten brak symboli mógłby świadczyć o tym, że to tylko jest wam poświęcone.
Dlaczego? Pusta ściana to ateistyczna ściana? No niektórzy tak to interpretują, ale to prowadzi do absolutnych absurdów, bo wszystkie ściany trzeba by udekorować krzyżami. No, jak ktoś chce, no to jest trochę kontrproduktywne.
Ale to jest tylko problem w sferze symbolu, czy w takim wymiarze bardziej praktycznym? Wam na przykład przeszkadza po prostu to, że ten krzyż wisi, czy coś jeszcze, co wynika na przykład z tego, że on tam wisi?
To jest bardziej taka symboliczna rzecz, bo to jest, no rzadziej się zdarza, że to są jakieś urażone uczucia estetyczne, powiedzmy, bo to jest brzydkie po prostu. Może obraz ukrzyżowanego człowieka no, faktycznie nie należy do jakichś najpiękniejszych przekazów, no ale oczywiście no, to nie musi być, tamtego ciała, tak? Tak są krzyże bez zawieszonego ciała, tak? I to jest po prostu taki symbol. No i w tym wypadku no nie można mówić, że to są jakaś estetyka z tym świecie. To jest symbol, to jest jakiś przekaz właśnie tego typu. Mhm.
A co z symbolami, które i tak się pojawiają w przestrzeni publicznej? Bo ten krzyż pozbawiony ciała i taki bardziej przemawiający estetycznie, a może do większej grupy ludzi, przecież pojawia się jako motyw na przykład w flagach narodowych. Co prawda nie w Polsce, ale przecież krzyż jest i w flagach państw skandynawskich, a krzyże są obecne, a przecież w ogóle w przestrzeni publicznej w miastach. Czy z nimi się też powinno coś zrobić? Czy to też jest wyraz jakiejś manifestacji, że oto my tu jesteśmy?
Tak, no to jest dobre pytanie, bo krzyż to jest jakby taki bardzo prosty symbol. To są dwie kreski właściwie. I czasami być może dopatrywanie się w tym automatycznie religijnego przekazu może być mylące. Może to wcale nie jest akurat religijny symbol w tym wypadku. No nie jestem pewien, jak to wygląda w przypadku tych flag. Czy ktoś protestuje przeciwko temu? No nie mam pojęcia.
Akademickie Radio Luz na 91,6 FM. Trwa audycja Za kulisami, w której rozmawiamy dziś o ateizmie w Polsce. Naszym gościem jest Mariusz Adamski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.
To może zostawmy ten krzyż i zahaczymy teraz o temat, który dosłownie kilka dni temu nam się pojawił. Chodzi oczywiście o kościół latającego potwora spaghetti, a słuchaczom, tym, którzy być może niezbyt dokładnie śledzili tę sprawę, a to przypomnę, że kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję ministra administracji, który odmówił wyznawcom tego kościoła rejestracji jako związek wyznaniowy, i ta sprawa ponownie wraca do ministra. W międzyczasie zdołano odtrąbić tak jakby taki sukces, ale to nie do końca jest jeszcze tak, że minister ma obowiązek zarejestrować ten wniosek, bo powodem tej odmowy były braki formalne, więc jeśli ministerstwo gdzieś nadrobi te braki, ich po prostu nie będzie, to będzie mogło znowu podjąć decyzję taką, która tych wyznawców, bo tak siebie określają, może nie zadowolić. Jak pan postrzega tę inicjatywę?
Inicjatywę rejestracji kościoła spaghetti.
I w ogóle tak? Sam ten pomysł z tym wyznaniem, z tą religią.
No, to jest... No, nie ma sensu tutaj ukrywać, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. No, jest taka... wydaje mi się trochę prześmiewcza, trochę na granicy, nie powiedziałbym na granicy prawa, bo to jest po prostu wykorzystanie prawa do przywilejów religijnych, które są w tym prawie zapisane, do jakichś takich własnych celów, trochę prześmiewczych. Tak ja to odbieram. To jest próba trochę zagrania na nosie być może ustawodawcy, który tak preferencyjnie traktuje stowarzyszenia religijne. Jakby domaganie się, słuchajcie, ale to my sobie wymyślamy, że mamy własną religię i żądamy takich samych przywilejów. To jest, wydaje mi się, na tej zasadzie. Aczkolwiek mogę się mylić. Być może oni faktycznie biorą to na poważnie. Nie można tego wykluczyć. Jest masa różnych dziwnych wyznań, które dla laika mogą się wydać śmieszne, być może nawet prześmiewcze, jak Scientologia na przykład, ale masa ludzi bierze ich na poważnie. Przepraszam, może nie powinienem, bo w tym momencie nie chciałbym urazić uczuć religijnych osób wyznających Scientologię, ani pastafarian. Więc to jest moja opinia, tak.
Ktoś 2000 lat temu też mógłby równie dobrze pomyśleć, że pojawienie się jakiejś małej wtedy, powiedziałbym, sekty gdzieś na Bliskim Wschodzie, mówię tu oczywiście o początkach chrześcijaństwa, to ktoś wtedy też mógł powiedzieć, że to jest szaleństwo i jakaś kpina i drwina i coś, co nie powinno przerodzić się w coś więcej, a przerodziło się w coś więcej, jak wszyscy dobrze wiemy. Wróciłbym może do Dni Ateizmu, które niedawno mieliśmy w Warszawie, w związku z tym też wiele różnych rzeczy działo się w ogóle w skali kraju, także we Wrocławiu. Co się dzieje w takich dniach, w trakcie takich Dni Ateizmu? Po co w ogóle się organizuje?
Co się dzieje? Po prostu zorganizowaliśmy sobie takie spotkanie, konferencje, zaprosiliśmy paru ludzi, którzy popowiadali różne rzeczy, wygłosili jakieś wykłady.
Na przykład o czym?
Na przykład mieliśmy gościa z Indii, Sanala Edamaruku, który opowiadał nam o swoim wygnaniu de facto, bo dla ludzi, którzy nie znają jego historii, to jest człowiek, który w Indiach zajmował się między innymi cudami, różnego rodzaju cudami religijnymi, I niestety nadepnął na piętę chrześcijanom, bo tam była jakaś kwestia z płaczącą figurką czy coś takiego i on pokazał, że tak naprawdę to nie jest żaden cud, tylko tam jest pęknięta rura od kanalizacji. No i niestety no oskarżono go o obrazy uczuć religijnych, musiał uciekać z Indii, bo tam jest takie prawo, że jeśli się wystarczy oskarżenie i natychmiast trzeba człowieka aresztować, więc no i dostawał różne pogróżki na zasadzie, że ludzie mu grozili, że przekupią jakiegoś strażnika i go otrują na przykład, no więc trzeba było stamtąd uciekać. No i w tej chwili jest na wygnaniu i opowiadał nam swoją historię między innymi. No mieliśmy no, różnych gości, którzy no być może w tej chwili trochę pamięć mi zawodzi, no o różnych rzeczach takich ciekawych związanych z swoje rzeczy opowiadała.
A tak pytam bardziej ogólnie, może nawet nie chodzi o szczegóły, tylko co po tych dniach ateizmu ma zostać w ateistach? Czy jest jakiś taki nadrzędny cel, który
co ma zostać?
Temu przyświeca?
No, można to uznać trochę za takie jakby społeczne, społeczny cel, można się spotkać z ludźmi z innych ośrodków, chociażby, bo my tam pojechaliśmy do Warszawy na przykład, z Wrocławia. No na tej zasadzie no, można podyskutować, porozmawiać.
Jest jakaś taka potrzeba integracji z ludźmi, których na co dzień się być może nie zna, no bo mówiliśmy o tym na samym początku, że ateiści to nie jest taka jednorodna grupa.
No właśnie, tak, no z jednej strony to oczywiście jest, no można się spotkać ze swoimi znajomymi po prostu, których gdzieś tam no zwykle gdzieś w sieci się z nimi dyskutuje, a tak można w cztery oczy jakby na żywo, tak. No i również tych gości, bo mieliśmy bardzo ciekawych, też można o coś zapytać, porozmawiać, to, no, tak jak ten Sanel Adamaruku, no to są często osoby no dość niesamowite, prawda? A więc to też jest jakaś tam wartość.
Tu Akademickie Radio Luz na 91,6 FM. Trwa audycja Za kulisami, w której rozmawiamy dziś o ateizmie w Polsce. Naszym gościem jest Mariusz Adamski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. To ja wrócę do rzeczy prywatnych, ale tak to jest z religią, bo to jest jednak rzecz z religią, czy z niewiarą, bo to jest jednak rzeczy bardzo indywidualne, więc nie uda mi się uciec od tego, że to jednak zahacza o sferę prywatną, ale wielu ludzi wybiera religię, no, mniej lub bardziej świadomie, mają w ogóle jakiś wybór, ale decydują się na przykład przy pozostaniu przy danej religii, bo udziela ona odpowiedzi na pytania, na które nie udziela nikt inny tej odpowiedzi. Czyli na przykład pytanie o to, jaki jest cel naszego życia, skąd w ogóle pochodzimy, jak powstał świat. A ateiści, którzy na pytanie, czy wierzysz w Boga, odpowiadają nie. Jakie oni serwują sobie odpowiedzi, a może w ogóle ich nie potrzebują? Wiem, że to jest znowu indywidualne takie pytanie, bo to jest każdego prywatna sprawa. Ale interesuje mnie to, czy taka potrzeba odpowiedzi na te pytania jest, czy nie. A jeśli te odpowiedzi są gdzieś tam znalezione, to jak brzmią?
Tak, to znaczy, no oczywiście jest, bo to jest naturalna potrzeba każdego człowieka, można by powiedzieć. Tak sądzę. Jest jakaś taka naturalna ludzka ciekawość, żeby no, się dowiedzieć.
To jest w ogóle motor dla powstania samych religii.
No być może, ale ja
zaspokojenie zaspokojenie tej ciekawości.
Ja to postrzegam trochę jako taki argument z ignorancji. Nie wiem, to wymyślmy sobie jakąś historyjkę, tak? No natomiast no, oczywiście odpowiedź zależy od pytania, jak to zwykle bywa. No niektóre pytania są takie jak o sens życia. To nie są pytania, na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy jakiejś takiej obiektywnej dla każdego człowieka. No ja akurat sądzę, że to jest, no każdy sobie nadaje sens swojemu życiu jak chce. No inne pytania są natury naukowej. No da się być może znaleźć odpowiedź typu jak powstał świat. No tego jeszcze nie wiemy, ale warto dociekać. To jest, no, czasami warto, warto udzielić odpowiedzi nie wiem, więc spróbujmy się dowiedzieć, bo jeśli jeśli uważamy, że znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie, no to w tym momencie nie ma sensu szukać. Więc no to może być jakby zabić tą naszą ciekawość. Być może ta odpowiedź jest błędna i co wtedy? Więc no, takie jest moje podejście. Ja wolę nie wiedzieć. Jestem, no czuję się dość wygodnie z tą odpowiedzią. To nie jest odpowiedź zła. Staram się czasami dowiedzieć pewnych rzeczy. To jest motor też do dociekań dzięki temu. Kiedy wiemy, że coś nie wiemy. To jest dobra rzecz.
No, wiem, że nic nie wiem. To jest podobno taka kwestia, która wszystkim nam tam gdzieś powinna się kręcić z tyłu głowy. Ja natomiast myślę o tym, jak te religie, które dzisiaj, a z którymi dzisiaj mamy do czynienia, kiedy one powstawały, w jakich warunkach. No to kilka tysięcy lat temu ludzie mogli być niecierpliwi, mając takie, a nie inne pytania, bo nie mieli mnóstwa narzędzi do tego, żeby opisać w ogóle ten świat. Nie mieli na pewno takich narzędzi, jakimi dzisiaj my dysponujemy, chociaż i tak wciąż są pytania, na które nie możemy odpowiedzieć. Może tak nawiązując do tej fizyki, którą się pan zajmuje?
No właściwie wciąż się zajmuję, bo doktoryzuję się teraz na uniwersytecie, więc tak.
O, bo tak w kontekście tej nauki zastanawia mnie rzecz, bo to na pewno kwestionuje się istnienie Boga w nauce, ale zastanawia mnie, w jaki sposób to się robi.
Znaczy, czy się kwestionuje, to nie jest rzecz, na którą nauka może udzielić jakichkolwiek odpowiedzi, bo to po prostu nie wchodzi. To nie jest dobry pomysł, żeby wciągać Boga, bóstwa, czy jakieś inne byty nadprzyrodzone, można powiedzieć, jakieś do nauki, bo no magia nie jest dobrą odpowiedzią na pytanie. W nauce staramy się szukać naturalistycznych odpowiedzi na pytanie o naturę, bo natura jaka jest, no to tylko i wyłącznie możemy się dowiedzieć przy pomocy no, naturalistycznych narzędzi. Jeśli odpowiemy, że magia, no to nie jest odpowiedź. To jest, nie można odpowiedzieć na jedną zagadkę następną zagadką. To po prostu do niczego nie prowadzi, więc jeśli chodzi, to jest po prostu pragmatyczne. Tego się nie
czyli
robi.
Odpowiedź pod
nauka
tytułem
jest ateistyczna,
Bóg.
Można powiedzieć, tak?
Mhm. Czyli odpowiedź pod tytułem Bóg nie jest tak naprawdę żadną odpowiedzią.
Tak, tak. No to nawiązuje trochę do tego, co ja mówiłem wcześniej. To jest rzecz, która hamuje po prostu naszą ciekawość. Można, już Newton zastanawiał się nad tym, że jak to jest, że Układ Słoneczny jest stabilny, bo on nie mógł tego policzyć jakby swoim rachunkiem rozliczkowym, który wynalazł, i widział w tym miejsce dla bóstwa. Więc stwierdził, że no to musi Bóg zapewniać, że Układ Słoneczny jest stabilny. No i to zatrzymało jakby jego dociekanie zupełnie. 100 lat później francuski matematyk, fizyk Pierre Simon de Laplace wynalazł rachunek perturbacyjny i pokazał, że no, nie trzeba do tego bóstwa. I Newton prawdopodobnie byłby w stanie zrobić to samo. Newton był niesamowicie mądrym człowiekiem. No ale to ta inwokacja, wstawienie Boga nagle do równania po prostu zatrzymało jego ciekawość i przestał się tym zajmować, bo wydawało mu się, że znalazł odpowiedź. I to, no to nie jest rzecz, którą chcielibyśmy powtarzać. Raczej wolelibyśmy dociekać dalej bez takich ograniczeń.
Myślę sobie o lekarzach i naukowcach, ale chyba bardziej o lekarzach, którzy rozkładają ręce przy niektórych przypadkach i mówią, że to był cud. I czy to też nam się kwalifikuje do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że to jest takie powstrzymywanie się przed szukaniem dalszej odpowiedzi i udzielanie takiej najłatwiejszej, która w sumie nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią. Bo dzisiaj to jest cud, a za 10 lat może się okazać, że to wcale cud nie był.
No właśnie, ale to jest taki argument z ignorancji, typu nie wiem jak to się stało, nie wiem jak ten człowiek wyzdrowiał, zatem cud, nie wiem, ingerencja bóstwa to musiała być natychmiast.
Czyli takie trochę lenistwo.
No po prostu nie wiemy tego, bo nie mamy narzędzi do badania sfery nadnaturalnej. Nie możemy wejść jakimiś narzędziami, przyrządami pomiarowymi i stwierdzić, aha, faktycznie tu zadziałał Bóg, to był cud. Czy tam zadziałało jakieś inne, nie wiem, nadprzyrodzone zjawisko. No nadprzyrodzone zjawiska z natury swej, z definicji, są nie do badania naukowymi metodami.
Więc... Które się zajmują naturą.
Tak, tak, dokładnie.
Tu Akademickie Radio Luz na 91,6 FM. Trwa audycja Za kulisami, w której rozmawiamy dziś o ateizmie w Polsce. Naszym gościem jest Mariusz Adamski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. To na koniec może jeszcze zapytam o Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Czym się zajmuje, jakie ma plany?
Czym się zajmuje? No,
tak na co dzień poza dniami ateizmu, które
tak,
są.
Tak, no można powiedzieć trochę integracją tego środowiska ateistów, racjonalistów. Mamy cotygodniowe wykłady na różne tematy przygotowywane, czy to przez naszych członków, czy to przez sympatyków, osoby jakoś zainteresowane, chociaż no, niekoniecznie ateistów, bo czasami mamy też osoby wierzące, które być może podzielają czasami na niektóre nasze cele. Mieliśmy też wykład, zaprosiliśmy panią, która była wyznawczynią takiej religii, która się nazywa bahaizm, którą zaprosiliśmy po to, żeby nam opowiedziała o tej religii. Nie chcieliśmy z nią jakoś polemizować, dyskutować, czy debatować, udowodnić jej, że się myli, czy coś takiego. Po prostu z czystej ciekawości, co to jest za religia. Taka, można powiedzieć, religioznawcza trochę motywacja. No i tego typu rzeczy jakby nam towarzyszą. To jest ciekawa rzecz sama w sobie, takie wykłady. Można się czegoś dowiedzieć.
Czyli tak. Nie takie nastawienie konfrontacyjne, o którym czasami się myśli, kiedy myśli się o ateistach, że to są ludzie, którzy chcą tak jakby na siłę zmusić wszystkich do tego, żeby myśleli tak samo jak oni. Mówię o takim wizerunku trochę medialnym, który gdzieś tam się przewija. A może nie jest do końca prawdziwy.
Takich konfrontacji to ja sobie nie przypominam. Mamy taki... Znaczy, ja raz akurat byłem na takim spotkaniu, kiedy dyskutowaliśmy sobie z osobami religijnymi, z katolikami ściślej. Staje się, że to było na ich zaproszenie. Rozmowa była bardzo cywilizowana, bardzo fajna, bardzo miło się rozmawiało.
A dotyczyła?
Rozmawialiśmy akurat na temat świadomości. Co to jest świadomość, czy to jest dobry pomysł, żeby być świadomym wszystkiego, tego typu rzeczy. No, z dwóch różnych perspektyw. Z jednej strony była perspektywa nasza racjonalistyczno-ateistyczna, można powiedzieć, z drugiej strony katolicka. No, ale jakichś takich konfrontacji silnych, kłótni to nie było. Wszystko jest bardzo cywilizowane.
I takiego, rozumiem, nastawienia też nie macie, żeby wypędzać na siłę z ludzkich umysłów religię.
Nie, nie sądzę. To jest, znaczy, oczywiście, jeśli ktoś by chciał podjąć jakiejś takiej ostrej debaty na ostro, to czemu nie, pewnie. Ja byłbym zainteresowany czymś takim. Lubię takie wyzwania. I dawno jakby nie miałem okazji na to, ale gdzieś tam na forach się zdarzało. I to jest też ma swoją wartość, jakąś ciekawość, ciekawą. Oczywiście obie strony muszą mieć do tego odpowiednie nastawienie, bo oczywiście jak ktoś jest taki, bardzo łatwo się obraża i to może z tego wyjść coś nieprzyjemnego nagle. Wiadomo, krzyki, do widzenia, trzaskanie drzwiami, wychodzę i tak dalej. No czegoś takiego raczej ja bym unikał, bo to do niczego nie prowadzi. Ale jeśli ktoś byłby oczywiście no, w miarę gruboskórny, jak to się mówi, i odporny na takie... Ja musiałem z konieczności trochę wyrobić sobie grubą skórę, więc ja jestem odporny na różne takie... na jakieś takie obelgi, wyzwiska i tak dalej. Więc ja czemu nie? Nie ma problemu.
Wszystko jest kwestia nastawienia.
Tak,
bo
tak.
Jeśli, no, spory potrafią być też twórcze.
Tak,
jeśli
tak.
Ma się do nich takie, a nie inne podejście. Czy jakieś długofalowe cele wam przyświecają? A takie może nawet wykraczające... No nie wiem, czy poza nasze życia też, ale czy sens istnienia takich stowarzyszeń, które skupiają się na racjonalizmie, czy oprócz takiej doraźnej działalności, cyklicznych takich różnych działań, czy nie macie gdzieś na myśli jeszcze innego oddziaływania w ogóle na społeczeństwo?
Znaczy długofalowe cele, takie bardzo idealistyczne, no to oczywiście byłoby super i świetnie, gdyby więcej ludzi myślało racjonalnie, tak? To jest taki bardzo idealistyczny cel i być może nie do osiągnięcia, ale...
Nie da się tego zrobić?
Sądzę, że po prostu taki irracjonalne myślenie, jakieś myślenie magiczne i tym podobne, to jest w naturze człowieka, to jest bardzo ciężko to wyrugować, więc sądzę, że zawsze będzie do tego miejsce. Nawet gdzieś tam w takich krajach, które nam się wydają takie bardzo ateistyczne, jak Czechy czy kraje skandynawskie, okazuje się, że mimo, że faktycznie większość ludzi tam jest niewierzących, nie wyznają żadnych religii, ale miejsce tej religii zapełniły masę różnych takich no, irracjonalnych wierzeń, jakichś przesądów, tym podobnych dziwnych rzeczy, więc no, wydaje się, że to jest nie do przeskoczenia, aczkolwiek no, trochę więcej to zawsze jest lepiej.
Tego dzisiaj nie sprawdzimy, więc na dziś już będziemy musieli powoli kończyć. Mariusz Adamski, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, oddział wrocławski, był moim i waszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A wam dziękuję za uwagę. Pomógł mi dzisiaj audycję przygotować od strony technicznej Rafał Matraszek. Ja nazywam się Tomasz Setta, a my słyszymy się w najbliższy poniedziałek, oczywiście po 17:00 w Akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Do usłyszenia.